Polska literatura fantastyczna od jakiegoś roku przeżywa specyficzny renesans poza środowiskową bańką. Zeszłoroczna kontrowersja związana z publikacją opowiadania Jacka Komudy w magazynie Nowa Fantastyka okazała się początkiem pewnego rozrachunku z historią najnowszą fantastyki w naszym kraju. I o ile zdecydowanie jest olbrzymia wartość w patrzeniu na popularne powieści i zbiory opowiadań sprzed 10-15 lat, sprawdzaniu jak zniosły one próbę czasu oraz jak w międzyczasie zmieniła się wrażliwość czytelnicza, o tyle w całym tym dyskursie bardzo łatwo zapomnieć, że na Jacku Piekarze czy Andrzeju Pilipiuku nie kończy się polska fantastyka. Gatunek ten oraz całe środowisko jest dziś już w zupełnie innym miejscu. Pojawiło się nowe pokolenie autorów i autorek, nowe inicjatywy wydawnicze, nowa dynamika fandomu. Dzieje się dużo i naprawdę szkoda byłoby o tym zapominać. Sam od wielu lat jestem aktywnym autorem polskiej fantastyki. Jezu. Mam na koncie jedną wydaną powieść oraz kilka opowiadań opublikowanych w prasie papierowej, antologiach i zinach. Regularnie współpracuję też z magazynem Nowa Fantastyka, w którym zresztą debiutowałem i ostatnio pomagałem jego redakcji przy pracy nad niesławnym queerowym numerem tematycznym. Ponadto od lat regularnie zapraszany jestem na konwenty oraz warszawskie targi książki jako panelista. Nie mówię o tym wszystkim tylko po to, żeby się chwalić, po prostu zanim zacznę, chcę pokrótce naświetlić, z jakiej perspektywy podchodzę do tej sprawy. Odpowiedź brzmi bowiem z dość specyficznej. Z jednej strony bardzo mnie cieszy, że zaczyna dziać się coś żywszego w tym odrobinę skostniałym ostatnim środowisku, z drugiej jednak odrobinę martwi mnie to, że odbywa się to w takiej, a nie innej atmosferze. Główny nurt literacki w naszym kraju zawsze patrzył na fantastykę z góry i boję się, że obecne kontrowersje raczej nie pomogą w zmianie tego stanu rzeczy na lepsze. Dlatego uznałem, że warto byłoby, na miarę moich skromnych możliwości, wyjść z pozytywnym przekazem i dla równowagi porozmawiać o jakiejś dobrej polskiej fantastyce. Tak się szczęśliwie złożyło, że jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka Dom wszystkich snów autorstwa Wojciecha Guni. O prozie Guni chciałem pomówić już od jakiegoś czasu, ale do tej pory nie byłem w stanie znaleźć okazji, więc no cóż, ta okazja jest równie dobra jak każda inna. Prawdopodobnie dla uczciwości powinienem wspomnieć o tym, że jestem dalekim znajomym autora. Mówiąc dalekim znajomym, mam na myśli to, że wiemy nawzajem o naszym istnieniu i rozmawialiśmy ze sobą kilka razy w internecie. No, mam nadzieję, że Wojtek nie obrazi się za tę poufałość. Polska literatura fantastyczna to nisza. Polski horror to nisza w niszy. Bardzo długo nie zwracałem uwagi na to środowisko, odkryłem je dopiero kilkanaście miesięcy temu. Zaskoczyło mnie to, jak fantastycznie jest ono zorganizowane z własnymi wydawnictwami książkowymi, czasopismami, antologiami, nagrodami środowiskowymi, a także własnymi gwiazdami, takimi jak Piotr Borowiec czy Anna Maria Wybraniec. To właśnie tam po raz pierwszy zetknąłem się z prozą Wojciecha Guni oraz z wieloma innymi autorami i autorkami, których twórczość lubię i śledzę. Od razu zaznaczę, że nie jestem jakimś ogromnym fanem horroru, ale znalazłem w tym środowisku wiele nieskrępowanej, kreatywnej energii. A to jest coś, czego zdecydowanie szukam w literaturze.
Kiedy płomienie obejmują surowe powierzchnie stołów i krzeseł, sięgają ułożonych ponad dziedzińcem belek, o które oplotły się kwitnące pnącza, kiedy unoszą prądami rozgrzanego powietrza popielące się strzępy obrusów, właśnie wtedy ginie mi z oczu twoja sylwetka. Drgające spazmatycznie plecy w jasnej marynarce i pochylona głowa w kapeluszu, którego rondo wyłania się z nad barków niczym pierścienie Saturna. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy płaczesz, czy się śmiejesz. Krzyczę do ciebie, że to wszystko miało wyglądać inaczej, że zrujnowałeś cały mój wysiłek, całą moją pracę, całe moje życie. Życie, które ci tak wiernie poświęciłem, jak pies. Chciałbym, żebyś coś jeszcze powiedział. Pragnę usłyszeć jakąkolwiek odpowiedź, choćby drwinę, choćby szyderstwo, ale... W chwili oddzielający nas płomienie podnoszą się jeszcze bardziej, gęstnieją i wtedy zupełnie tracę cię z oczu.
Jeśli zetknęliście się kiedyś z twórczością Zdzisława Becińskiego, a byłbym bardzo zaskoczony, gdybyście się nie zetknęli, z pewnością wiecie, w jaki sposób ten malarz tworzył unikalną atmosferę swoich dzieł. Poprzez wypełnianie ich symulakrami. Symulacrum to pojęcie wymyślone przez francuskiego filozofa Jeana Baudrillarda. Oznacza ono kopię czegoś, co nie istnieje w rzeczywistości. Odbitkę odbitki, która przez nieustanne powielanie zaczyna się zniekształcać, tracić swój pierwotny związek z rzeczywistością i stawać się dziwną, obcą rzeczą, która nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w naszym świecie. Przez to może budzić w nas takie emocje jak dyskomfort, wyobcowanie czy nawet strach. W tym tkwi właśnie siła obrazów Becińskiego. Bo z jednej strony nadal jesteśmy w stanie w jakimś stopniu zidentyfikować w tych dziwnych, obcych kształtach osoby, zwierzęta, przedmioty i sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień. Z drugiej jednak strony są one obce, powykrzywiane, nieforemne, zbudowane z dziwnych, skorodowanych materiałów. To właśnie na tej granicy obcości i rozpoznania Beksiński budował atmosferę swoich dzieł. Wojtek Gunia robi dokładnie to samo, tylko za pomocą słów i konstrukcji narracyjnych. Autor buduje narracyjny obraz świata w nietypowy sposób. Nie poprzez informacje, ale poprzez doznania, strzępki opisów otoczenia, wspomnień, zapachów, kolorów i uczuć. Pomiędzy tymi strzępkami znajduje się przestrzeń niedopowiedzeń. Sprawia to, że świat przedstawiony rzadko kiedy jest całkowicie zrozumiały i prawie nigdy nie jest wyrażony wprost. Czytelnik zawsze porusza się trochę po omacku, nigdy do końca nie wie, jaki jest szerszy kontekst sytuacji. Bohaterowie jego opowiadań często nie mają imion, czasami nie mają nawet choćby możliwej do zidentyfikowania tożsamości. Jeśli ją mają, wiemy o nich bardzo niewiele i nie zawsze są to rzeczy kluczowe dla ich roli w fabule. To z kolei sprawia, że postacie w tekstach Guni wydają się czasem monstrualne i nieludzkie, a czasem aż za bardzo ludzkie, poskładane z motywacji, instynktów i emocji, których prawie nic ze sobą nie wiąże. Gunia lubi czynić ze swoich narratorów osoby o zaburzonej percepcji świata, stare, chore, ogarnięte obsesjami, albo przeciwnie, młode, nierozumiejące jeszcze rozgrywających się wokół nich wydarzeń. Muszę podkreślić, że żadna z tych rzeczy nie jest wadą, wręcz przeciwnie. Buduje to zniekształcony, monstrualny obraz symulakrów, w których wszystko jest jednocześnie bardzo znajome i bardzo obce. To horror, ale horror poruszający się na samej granicy nierzeczywistości. Gunia nie sięga po konwencjonalne potwory, przyrodzone jak seryjni mordercy czy sadyści, czy nadprzyrodzone jak wampiry, wilkołaki albo upiory. Nie musi. U niego cały świat jest potworem samym w sobie. Dziwnym, obcym organizmem, który wygląda podobnie do naszego, ale jest jednocześnie obcy i niezrozumiały, i straszny, i okrutny.
Wyjrzałem przez okno jego dawnego pokoju. Wychodziło na opadający ku rzeczce ogród, teraz zarośnięty, zupełnie zdziczały. W oddali ściana drzew po drugiej stronie leniwego nurtu strugi wciąż rozrastała się monolitycznie. Zapewne jeszcze wyżej i jeszcze gęściej niż wówczas, gdy tu przyjeżdżaliśmy. Być może pewnego dnia, po latach najdotkliwszej samotności, kiedy nieotwierane od lat drzwi jego pokoju zespoliły się z framugą, zebrało się w sobie i wykorzystując swoją amorficzność, zdołało wydostać się na zewnątrz przez którąś ze szczelin, przepełznąć przez ogród i wraz z gęstą, cuchnącą wodą granicznej rzeki popłynąć w świat, który nigdy nie był mu przeznaczony.
Dom wszystkich snów jest zbiorem opowiadań o różnej długości. Część z tych opowiadań zdaje się rozgrywać w ramach jednej większej historii. Mówię zdaje się, ponieważ Gunia w bardzo świadomy sposób buduje powiązania między poszczególnymi tekstami pośrednio. Przez niektóre opowiadania przewija się kilka motywów wspólnych, jak pszczoły, tajemniczy dom albo pożar. Opowiadania są różnej długości. Często nie wiemy, czy te teksty mówią o tych samych sytuacjach, czy po prostu używają podobnych motywów i symboliki. Niektóre, jak w oczekiwaniu na powrót morza, albo kiedy pszczoły patrzą w gwiazdy, mają zaledwie kilka stron i są niemal pozbawionymi fabuły impresjami. Z kolei najdłuższy tekst, Dom Mota, jest niemal mikropowieścią i tematycznym kręgosłupem całego zbioru. Opowiada on historię rodziny, która szukała schronienia w dziwnej, nieprzerwanie rozbudowywanej posiadłości. Nie będę zdradzał detali opowieści, dodam tylko, że sytuacja głównych bohaterów bardzo szybko przyjmuje dramatyczny obrót. Co jednak najciekawsze, nie to jest tu najbardziej interesujące, a sam tytułowy budynek, jak i jego tajemniczy właściciel, którego nikt nigdy nie widział i niewykluczone, że nie istnieje. Dom Mota cały czas jest rozbudowywany, rozrasta się o kolejne korytarze, pokoje i skrzydła, narasta niczym nowotwór. Wszystko za sprawą pracowników, którzy starają się zgadywać intencje swojego milczącego, nieobecnego mocodawcy. Z czasem sytuacja przyjmuje patologiczny, kawkowski obrót. Tytułowy Dom Mota sam w sobie jest zatrważającą, budzącą ciarki na plecach koncepcją, ale sprawdza się również jako bardzo plastyczna metafora wielu procesów społecznych, które z czasem nawarstwiają się, stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz mniej zrozumiałe, aż w końcu zmieniają się w przerażającą machinę społeczną, która miażdży te osoby, które ją zbudowały, albo te, które stanęły jej na drodze. To jeden z najlepszych tekstów literackich, jakie czytałem w ostatnim czasie i nawet gdyby wszystkie inne opowiadania były słabe, to dla samego Domu Mota poleciłbym zakup tego zbiorku. A nie są. Wręcz przeciwnie, każdy dorzuca coś interesującego do tematu. Nie wszystkie utrzymują równy poziom, odnoszę wrażenie, że kilka tych najkrótszych spokojnie mogłoby wypaść ze zbioru bez szkody dla całości, ale nie znalazłem w opowiadaniach, które byłoby słabe. Moim ulubionym tekstem z tego zbioru jest chyba raport o stanie objawień przy ulicy Szeptów, który stanowi bardzo przejmujące opowiadanie o starości, odchodzeniu i umieraniu.
Upływały minuty, a ja, nie mogąc znieść tego potwornego widoku, odwróciłem się na plecy i dotknąłem rękami obolałych piersi. Były pokryte krwią i brudem. Wówczas ujrzałem na suficie wspaniałą grę kolorów i świateł, która, choć nie ma, miała w sobie coś z muzyki, z jej harmonijnej płynności. Przypomniałem sobie słowa o lodowatym śpiewie wszechświata, o migotliwym tańcu przygasłych kolorów, o sakramencie ciała świętych. Pojąłem też, dlaczego nigdy nie mogłem zrozumieć tego domu. Dlaczego zawsze był dla mnie białą plamą na mapie mojego rozumienia świata. Pojąłem to, co wiedziałem już od dawna, ale na co konsekwentnie byłem ślepy, że ten dom nigdy nie przynależał do tego świata. I tylko z tego jednego powodu nie dało się go zrozumieć, nie dało się go wpisać w żaden system, w żadną opowieść, w żadną siatkę słów i definicji przyczyn i skutków. Wiedziałem to od dawna, nie zdając sobie sprawy, że to jest moja odpowiedź. Ten dom zawsze był odrębny, tak jak to, co w nim się znajduje, tak jak to, co w nim się wydarza.
Okej, ale na Wojtku Guni nie kończy się współczesna dobra proza fantastyczna. W żadnym wypadku. Takie wydawnictwa jak Sin Qua Non, Uroboros czy Powergraph regularnie drukują powieści i zbiory opowiadań polskich autorek i autorów fantastyki. Miesięcznik Nowa Fantastyka cały czas się ukazuje i stanowi naprawdę znakomity punkt wejścia, jeśli ktoś szuka czegoś dla siebie. Bo na łamach magazynu ukazują się opowiadania zarówno osób debiutujących, jak i tych z dłuższym stażem. Środowisko prowadzi również wiele oddolnych inicjatyw. Grupa wydawnicza Alpaka opublikowała rok temu darmowy zbiór opowiadań queerowej fantastyki, który przeszedł praktycznie bez echa, a który miał naprawdę wysoki poziom i w którym pojawiły się teksty wielu doświadczonych pisarzy, pisarek i osób pisarskich. A to tylko drobny ułamek naprawdę sporej oferty polskiej fantastyki i jestem pewien, że znajdą się osoby z fandomu, które będą marudziły w komentarzach, że nie wspomniałem o tym albo o tamtym. Tym bardziej warto promować dobrą literaturę i warto ją czytać. Zróbcie sobie przysługę i sięgnijcie po dom albo po najnowszy numer nowej fantastyki. Nawet mnie zaczyna męczyć już fakt, że po dwóch dekadach nadal mówimy wyłącznie o 7 czy 8 tych samych autorach. Zdobycie nagrody literackiej Nike w 2020 roku przez Radka Raka, autora powieści fantastycznej Baśni o wężowym sercu, jest jaskółką zwiastującą potencjalne zmiany. I szkoda byłoby, gdyby na tej jednej jaskółce się skończyło.